Ewangelia obfituje w liczne kontrasty. Te kontrasty w Ewangelii wzbudzają niepokój sumień wielu ludzi. A współczesny człowiek nie lubi takich rzeczy. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa, kreśląc wizję życia duchowego Europy, mówi wprost, że jest ona dotknięta chorobą horyzontalizmu. Horyzontalizm, jak sama nazwa wskazuje, to taki sposób patrzenia na rzeczywistość, na życie, na świat, tylko po horyzont, płasko, bez patrzenia w górę, bez odniesienia do nieba, do transcendencji. Horyzontalizm to ograniczenie aspiracji tylko do doczesności. I człowiek, który dotknięty jest tą chorobą horyzontalizmu, a więc żyje tylko tym światem i dla tego świata, nie lubi, kiedy Ewangelia poprzez kontrasty burzy jego spokój sumienia, tak zwanego sumienia. Jeden z publicystów jakiś tydzień temu, nie pamiętam jego nazwiska, w Polsce, opisując sytuację na Euromajdanie, pozwolił sobie na takie stwierdzenie, któremu trudno nie przyznać racji, że Europa na to, co się dzieje w Kijowie, co się dzieje na Ukrainie, patrzy bez specjalnego entuzjazmu, raczej w ogóle bez entuzjazmu. Trochę tak jak sąsiad wygląda zza firanki, drżąc, żeby ktoś nie rzucił kamieniem w jego okno. Bo chce mieć święty spokój. Po co mu kłopot? Po co mu te kontrasty? Po co czyjeś jakieś tam dążenia? Niech będzie tak, jak było. Dla świętego spokoju. Tak jest współczesny człowiek. Nie lubi Ewangelii kontrastów. Woli raczej sam sobie dawkować mocne przeżycia poprzez seks, narkotyki, krwawą kinematografię. Proszę zobaczyć, które filmy cieszą się największym powodzeniem. Im więcej krwi, im więcej trupów, tym bardziej kasowe filmy. Natomiast ci wszyscy, którzy zachwycają się tego typu rozrywką, boją się przyjąć Ewangelię. Ewangelię, która jest Ewangelią kontrastów, która brutalnie czasem obnaża prawdę o ludzkiej bezgranicznej głupocie. Głupocie podbudowanej rządzą, głupocie, która chce uśmiercić prawdę i zagłuszyć głos swojego sumienia. Taka jest właśnie dzisiejsza perykopa. Opisuje ona dramat świętego Jana Chrzciciela. Jak słyszeliśmy, Herod dopuszcza się nie tylko rzeczy niemoralnej, ale przestępstwa o charakterze prawnym. Prawo Izraela w tamtym czasie absolutnie nie dopuszczało takiej sytuacji, żeby brat bratu zabrał legalną żonę. A tak uczynił Herod. Co innego, jeżeli ta żona brata zostawała wdową, to było tak zwane prawo lewiratu, kiedy brat miał obowiązek, jeżeli jego zmarły brat nie pozostawił potomstwa, wziąć za żonę swoją bratową i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Ale to zupełnie inna sytuacja. Jan Chrzciciel to przestępstwo Heroda jednoznacznie mu wypomina. Mówi mu wprost, królowi, absolutnemu władcy. Tak nie wolno. Nie wolno ci trzymać u siebie żony swego brata. Jan Chrzciciel ma odwagę mówić prawdę. I ta prawda kosztuje go życie, kosztuje go głowę. Ciekawie zauważa ewangelista, że Herod bał się Jana, bał się tej prawdy. Ta prawda wstrząsała nim, ale chętnie go słuchał. Czyli było coś w tym człowieku, co pozostało z jego człowieczeństwa. Ale zapewne uwikłanie w namiętności, zwykłe lenistwo, opilstwo, pijaństwo sprawiło, że Herod nic nie zrobił z tym niepokojem swojego sumienia. Natomiast inicjatywę przejęła Herodiada, która, jak słyszeliśmy, zawzięła się na Jana Chrzciciela. Wykorzystała okazję urodzin Heroda, który pod wpływem alkoholu nieroztropnie, jeśli kiedykolwiek w ogóle był roztropny, pobudzony pięknem młodej kilkunastoletniej dziewczyny, obiecał jej, co tylko zechce, nawet połowę królestwa. Któryż król w ten sposób postępuje, że pod wpływem impulsu rzuca na szale całe królestwo, tylko ktoś pozbawiony rozumu. A Herodiada sprytnie to wykorzystała. Tej zakłopotanej ofertą Heroda córce podpowiedziała, co ma zrobić. I wydaje się, że tej dziewczynie się spodobało to. Natychmiast przyszła do Heroda, znamienne słowo natychmiast, może nawet wbiegła, podniecona, podekscytowana, że tu się dzieje coś niezwykłego, i poprosiła, aby dał jej głowę Jana Chrzciciela na misie. Tak jak się podaje pieczonego indyka, pieczonego prosiaka, jak jedno z dań podawanych podczas uczty. Co za kpina, co za arogancja, co za głupota. Ale to wszystko pokazuje, jaki był klimat dworu Heroda. Prorok poniósł klęskę. Po ludzku mówiąc, poniósł klęskę. Poniósł haniebną klęskę. Został ścięty tylko wskutek kaprysu przewrotnej kobiety i naiwności, głupoty dziewczęcia. Prorok poniósł klęskę, ale zatriumfowała prawda. Prawda zwyciężyła. Ta prawda kosztowała go życie. Za tę prawdę zapłacił haniebną śmiercią. Ale prawda jest najważniejsza. Prawda zwyciężyła. Prawda trwa do dziś. Drodzy bracia, taki jest los proroka. Prorok to ktoś, kto jest gotów nie tylko prawdę głosić, ale prawdę czynić i za prawdę cierpieć. To jest kryterium wiarygodności proroka. Po tym się poznaje, czy prorok jest prawdziwy, czy fałszywy. Tak było, tak jest i tak będzie. Jeżeli proroka chwalą, jeżeli prorok jest, jak mówimy, hołubiony, chwalony, obdarzany względami, nie jest wiarygodny, jest podejrzany. I tak jest współcześnie. Jeżeli laicki świat, jakieś gazety, które prezentują światopogląd daleki od Ewangelii, chwalą jakiegoś księdza, chętnie go cytują, drukują jego teksty, przeprowadzają z nim wywiady, to każdy trzeźwo myślący człowiek powie: oj, chyba nie, to nie jest prawdziwy prorok. Chyba to wilk w owczej skórze. I nie brakuje nam takich pseudoproroków, takich kapłanów, którzy się zaprzedali, sprzedali się za popularność, zdradzili prawdę, byleby zyskać popularność, byleby coś znaczyć, bo kto o nich będzie pamiętał za 10, za 20 lat, za 100 lat? Imię Jana Chrzciciela na stałe weszło do pamięci świata, bo stanął jako prawdziwy prorok w obronie prawdy. Taki jest właśnie los proroka. Legitymacją proroka jest krzyż i krew. Taki sam był los, może nie tak dramatyczny, ale cierpieniem płacili za prawdę, jaką głosili wszyscy prorocy Starego Testamentu. Chyba nie ma wyjątku. Tak było z Izajaszem, z Jeremiaszem, którego próbowano utopić, z Ezechielem, Ozeaszem i wieloma innymi. I tak było zawsze w historii Kościoła. Bowiem Pan Jezus powiedział, że ziarno musi obumrzeć, jeżeli ma wydać plon. Jeżeli nie obumrze, jeżeli nie cierpi, nie wyda plonu. Tak jest prawo Ewangelii. Genialnie wyraził je Tertulian, pisarz z pierwszych wieków chrześcijaństwa, mówiąc Sanguis martyrum semen christianorum. Krew męczenników jest nasieniem, zasiewem nowych chrześcijan. Martyr to po grecku świadek. Męczennik jest świadkiem. To, czego jest świadomy, to, czego on doświadczył, co przeżył, co nosi w sobie, potwierdza męką, cierpieniem, krzyżem. Tę prawdę, którą wyraził Tertulian, nieco inaczej wyraził papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi w 41 numerze, pisząc, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Nauczycieli jest wielu, a świadków wciąż potrzebujemy. Świat chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to pod warunkiem, że są oni świadkami tego, co głoszą. Takim świadkiem, którego świat chciał słuchać, był Jan Paweł II, błogosławiony, niebawem święty. Zapewne takim świadkiem, którego świat na razie kokietuje, ale go jakoś słucha, jest papież Franciszek. Podsumowując tę naszą dzisiejszą refleksję, trzeba powiedzieć z całą mocą. Nie odrodzi się wiara w narodzie, nie odrodzi się wiara na tej ziemi, jeżeli nie będzie świadków, jeżeli nie będzie proroków gotowych cierpieć, tak jak Jan Chrzciciel. Trzeba być na to przygotowanym. Nie zapanuje Królestwo Boże na ziemi, na Ukrainie, gdy my, kapłani jutra, nie będziemy gotowi nieść krzyża Chrystusa. Taka jest prawda. Nikt nam nie mówi, nikt nas nie oszukuje, że kapłaństwo, do którego się przygotowujemy, to będzie tylko sama przyjemność, same honory, same zaszczyty, same korzyści, eleganckie samochody, dobre mieszkania, szacunek u ludzi. Tak może być. Tylko pytanie po co? Nikt nie mówi, że to są rzeczy złe, ale my nie jesteśmy po to. My mamy być prorokami, świadkami prawdy. A więc musimy się liczyć z tym, że przyjdzie cierpienie. Czy to cierpienie w postaci niezrozumienia, odrzucenia, prześladowania, może nawet, nie daj Boże, śmierci. Czy też cierpienie samotności, codziennego trudu, zmagania się ze sobą, z ludźmi, z problemami. Takie jest kapłaństwo. Ono jest naznaczone trudem. Upodobnienie się do Chrystusa, który został ukrzyżowany i na krzyżu dokonał odkupienia świata, czyli chrystoformizacja, o której mówiłem na wykładzie, implikuje, pociąga za sobą krucyfikację. Chyba kardynał Leo Suenens powiedział kiedyś, oceniając sytuację w Europie, że Zachód szuka Chrystusa bez krzyża, łatwego, bez wymagań. Za to Wschód, miał na myśli kraje byłego Związku Radzieckiego, ma krzyż bez Chrystusa. Tymczasem kapłaństwo to i Chrystus, i krzyż. Każde wielkie dzieło jest okupione cierpieniem. To, co dobre, to, co prawdziwe, to, co trwałe, nie przychodzi łatwo, nie przychodzi za darmo. Wartości muszą kosztować. Chyba tylko zło, i to też nie zawsze, przychodzi łatwo. Dlatego Matka Teresa z Kalkuty, błogosławiona, zwykła mówić, miłość, jeżeli jest prawdziwa, musi boleć. Jeśli miłość nie boli, to znaczy, że nie jest prawdziwa. Znakiem miłości nie jest serce, jak się powszechnie sądzi. Bardziej wiarygodnym znakiem miłości jest krzyż. Na terenie mojej diecezji jest sanktuarium, które jest taką kopią, repliką sanktuarium w Licheniu, słynne sanktuarium koło Konina w północnej Polsce, a to jest na ziemi świętokrzyskiej, niedaleko Świętego Krzyża, sanktuarium Świętego Krzyża w górach świętokrzyskich, kilkanaście kilometrów na północ od Świętego Krzyża jest Kałków. Być może ktoś z Was miał okazję tam być. Twórcą tego sanktuarium jest ksiądz infuat Czesław Wala, już sędziwy kapłan. Był czas, kiedy często do niego przyjeżdżałem, rozmawialiśmy dużo i on powiedział mi kiedyś tak, że ilekroć podejmuje jakieś dzieło, a tych dzieł tam przy tym sanktuarium jest bardzo dużo. I dom dla starców, i hospicjum, i wioska dziecięca, i zgromadzenie braci zakonne, dużo różnych rzeczy. Wspaniałe dzieło, naprawdę dzieło Boże. I on powiedział, że zawsze tak było. Że jeżeli podejmował jakieś nową inicjatywę, jakieś nowe dzieło, zawsze przychodziło cierpienie. Albo jakaś choroba, albo jakiś wypadek, albo coś się stało, albo jakieś problemy. I mówi, jeżeli podejmował jakąś inicjatywę i nic się nie działo, to mówi, bałem się, że to nie jest Boże. Natomiast jak przychodziło cierpienie, byłem pewny, że tego Bóg chce. Bo całe piekło, wiedząc, jakie dobro z tego płynie, wściekało się. I trzeba być na to przygotowanym, że jeżeli będziemy czynić wielkie rzeczy w naszej kapłańskiej posłudze, przyjdą próby. Próby od zewnątrz, ale i próby od wewnątrz. W postaci zwątpienia, w postaci różnego rodzaju pokus, różnych prób, jakimi Pan Bóg będzie nas poddawał zapewne, aby nas wypróbować. Jak mówi Pan Jezus, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ta próba jest potrzebna, aby okazało się, kto jest godzien Bożego Królestwa, kto jest autentycznym prorokiem, kto głosi prawdę, prawdę, która wyzwala, prawdę, która kosztuje, prawdę, która jedynie daje życie.